na styku.
Thank you.
Dobry wieczór, szczęść Boże Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór po godzina 20:44 i też 12 dzień października 2020 roku. Witam naszą koleżankę redakcyjną, która przedstawi wspaniałego gościa.
Dobry wieczór Państwu, chciałam serdecznie powitać naszego gościa, panią doktor Jolantę Sosnowską, skrzypaczkę, solistkę koncertującą w Europie i na innych kontynentach. Również pani doktor występuje jako gościnny koncertmistrz różnych formacji orkiestrowych i kameralnych.
Dobry wieczór.
Pani.
Szczęść Boże. I tutaj mam jeszcze księdza Macieja, opiekuna
Szczęść
naszego
Boże,
radia.
Dobry wieczór wszystkim tutaj w studio i wszystkim naszym słuchaczom.
Pana Cezarego, technik.
Witam bardzo serdecznie.
I pan Zdzisław,
witam
gość. Pani Jolanto, pani pamięta, kiedy pani u nas była ostatnio?
Przed rokiem jakoś. Może nawet nie.
28 października.
A no to właśnie, no to dobrze powiedziałam.
Rocznica. I z okazji tej rocznicy mamy dzisiaj, niech pani zobaczy.
Oj, kusi. Proszę nie kusić.
Pani Jolanto, wysłaliśmy pięknego utworu. Proszę nam przybliżyć ten utwór.
Tak, taka była moja idea, taka myśl tuż przed wyjściem z domu do studia się pojawiła, aby właśnie tym utworem rozpocząć to dzisiejsze spotkanie, w taki sposób wejść w jakąś kontemplację, wejść w świat tej harmonii piękna, które daje nam muzyka, żeby też dostrzec i docenić, co muzyka poważna człowiekowi może dać, jak może nastroić serce człowieka i do czego też zainspirować, prawda? Ten utwór to była aranżacja na skrzypce i organy podwójnego koncertu Jana Sebastiana Bacha. To było moje nagranie live. Ja wykonywałam to jeszcze przed koroną, oczywiście przed COVID-em. Tutaj w jednym z kościołów właśnie w Wiedniu, gdzie też często jestem zapraszana jako gościnny koncertmistrz w kościele Augustianów tutaj w samym sercu Wiednia.
Dziękuję. Dzisiaj chcemy porozmawiać właśnie o życiu artysty w tym obecnym czasie. Jest to bardzo trudny czas. Jak pani sobie radzi w tym czasie tej pandemii? Pani jest światowej sławy artystką, a więc...
Może lekka przesada, ale artystką, która absolutnie żyje tym, co kocha i kocha tym, co kocha to, co, czym żyje, czyli żyje sztuką i w jakiś sposób, tak, no dziękuję za to pytanie. Oczywiście na pewno nie wyczerpiemy dzisiaj, jeżeli chodzi o tę tematykę. Na pewno uda się o wielu rzeczach opowiedzieć, ale wspomnę jedną rzecz. Nawiązałam kontakty z różnymi artystami, odświeżałam kontakty, pojawiły się nowe kontakty, które bardzo mnie zainspirowały, ale o czym chcę powiedzieć? Rozmawiałam z pewnym kompozytorem z Hanoweru, który jeszcze znał moich rodziców i pomagał w 80-tych latach, jak byłam niemowlęciem, wysyłał po prostu paczki do Polski, odżywki dziecięce i po latach, kiedy już mówię po niemiecku, stwierdziłam, że muszę odszukać tego człowieka i nawiązać z nim kontakt. Bardzo wzruszające spotkanie i w czasie COVID-u właśnie było mnóstwo rozmów i wynikło z tego też dużo dobrego. Ten kompozytor napisał mi utwór. Jest to ponad 80-letni artysta, twórca. I tak rozmawialiśmy i on mówi tak, dla tych osób, które noszą sztukę w sercu i mają głębie i ta dusza jest wypełniona czymś wyższym niż tylko tym wszystkim, co się dzieje wokół nas, to my mamy jeszcze rezerwy na 20 lat. Nic się nie dzieje takiego. Naprawdę, jeżeli... Ja myślę, że teraz się tak to można bardzo dobrze zaobserwować, jak to się bardzo, jak w tej chwili społeczeństwo jest nie tylko podzielone politycznie, prawda, w różnych krajach, ale również polaryzują się poglądy, co to jest ta korona, ale to nie jest dzisiaj temat naszej rozmowy. Ja powiem tylko tyle, że widzi się w jakiś sposób, oczywiście mówię o osobach silnych, zdrowych ogólnie, prawda, które raczej cieszą się i cieszyły się dobrym zdrowiem, ale wśród nich są też osoby, które się strasznie, strasznie wszystkiego teraz boją i w jakiś sposób ich chęć do życia i ich wiara w ogóle w słuszność, nie wiem, tego, że artysta cały czas musi być na posterunku i tworzyć, marzyć, planować. Po prostu nic się w tej duszy, nic się w tej głowie nie zmienia tak naprawdę. To trwa wszystko, to się toczy, to jest to życie wewnętrzne. I u niektórych widzę, że te czynniki zewnętrzne bardzo, bardzo zakłóciły w jakiś sposób bycie artystą albo sprawowanie tej nie funkcji, ale tego powołania, odbywanie tego powołania, przeżywanie tego powołania. A u niektórych właśnie nie. Po prostu niektórzy też różne mają kłopoty. Po prostu buntują się, przestają ćwiczyć. A wiadomo, że artysta każdego dnia, taki artysta jak ja, skrzypek, prawda, czy pianista, czy wykonawca generalnie, no musi dbać o swój warsztat i to jest naprawdę bardzo trudne. Jeżeli ktoś nie ma dyscypliny wewnętrznej, no to jest ciężko bez wyzwań, bez grafiku jutro koncert, pojutrze koncert, za tydzień występ, za 3 tygodnie próba, prawykonanie. Jeżeli nie ma tych wyzwań, tych celów, to sypie się motywacja, sypie się chęć, no następuje, mówiąc kolokwialnie, taka rozwałka wewnętrzna. A z drugiej strony otwiera się zupełnie inny świat, bo ja absolutnie mogę powiedzieć, że to zatrzymanie się było bardzo potrzebne i ono spowodowało jeszcze większe umiłowanie mojej pasji, mojego zawodu.
Pani Jolanto, artysta bez publiczności, Pani może żyć, tak? To właśnie ta publiczność daje mu siłę, energię i tą radość przede wszystkim z tej pracy.
Tak.
To jest praca twórcza.
Pierw następuje komunikacja artystów na scenie ze sobą, jeśli grają, jeśli wykonują koncerty kameralne, czy no w przypadku orkiestr, no to jest troszeczkę tak jak w armii, że trzeba się słuchać generała dowodzącego, czyli dyrygenta. Ja troszkę mniej tutaj jestem, jeśli chodzi o orkiestry, zaangażowana, ale jak zresztą już mówiłam rok temu, lubię być sobie sterem i okrętem. W tym się najlepiej czuję. Natomiast na scenie. Natomiast w momencie, kiedy ja przeżywam moją muzykę i ją przynoszę na scenę, moje zadanie to jest zakomunikować wszystkie emocje, które w niej się znajdują. Tak to zrobić, żeby poruszyć serca, duszę publiczności i zainspirować do przemyśleń, do różnych może wzniosłych nie wiem, czynów, postanowień, no najróżniejsze rzeczy się dzieją, albo tylko i wyłącznie przeżyć estetycznych do odbioru, przygotować po prostu artystę do swoją obecnością pierw, a później wykonaniem dostarczyć przeżyć estetycznych. Natomiast bez publiczności artysta zostaje w domu, prawda? Kiedy był lockdown, ja w zasadzie odrzuciłam wewnętrznie, ja nie miałam ani telewizora, ani radia, ja nie mam telewizora, praktycznie stwierdziłam, aha, skoro wszystko jest zamknięte, nic się nie dzieje, trzeba siedzieć w domu, to po prostu będę czytać, będę grać, będę telefonować. I będę chodzić po mieście, jak będę chciała gdzieś iść. I to było coś niesamowitego, że ja zresztą opowiem później, ale chcę powiedzieć, że ja po prostu sobie zrobiłam taki plan. Zrobiłam sobie plan, jaki repertuar chcę zrobić, jakie utwory mnie interesują i że będę je ćwiczyć. Ja nie wiedziałam, kiedy ja będę to mogła wykonać, dla jakiej publiczności, na jakim koncercie. Później się okazało, przetasowało się wszystko, że to wcale nie były utwory, które kiedykolwiek się przydały. A na początku był taki chaos, bo człowiek właśnie nie wiedział, w którą stronę ma się orientować. Wiedział tylko, że musi sobie taką dyscyplinę rozwinąć. Musi wiedzieć dokładnie, jak ten dzień ma wyglądać i że żelazną pozycją w programie ma być to ćwiczenie. Ma być granie. Po prostu wszystko jednoczego, ale na początku samym, prawda? Ja zresztą jak tylko lockdown się zaczął, to było 16 marca, pamiętam, była ostatnia msza święta i płakaliśmy wszyscy. To było na Karmelitenplatz w Wiedniu. To jest ten kościół świętego Józefa. Były karmelitański kościół, karmelitański.
Czy Taborsztrasse.
Taborsztrasse, tak. I tam ksiądz powiedział na kazaniu, że no właśnie, że już od jutra nie będzie mszy świętych publicznych i to po prostu... Ja wróciłam do domu i w ogóle tak jak gdyby moja świadomość nie przyjmowała tego wszystkiego. Tak jakby się nic nie działo. Ja funkcjonowałam po prostu tylko tak jak gdyby po prostu, aha, no jest mniej koncertów, to kiedyś one będą, ten czas to jest jakaś umowna sprawa, to po prostu będę odwracać kartki w kalendarzu i przemieszczałam się po mieście, właśnie takim punktem też stałym w tym czasie były wizyty właśnie w kościele, otwarty był kościół, zresztą tak jak wszystkie kościoły chyba, na Taborsztrasse i księża zorganizowali całodzienną adorację, ale pod warunkiem, że zawsze jedna osoba będzie. I ludzie zaczęli się naprawdę zapisywać i przejmować kolejność. I to do dzisiaj w ogóle jest. To się jeszcze powiększyło. To wielki owoc korony, można powiedzieć. COVID gnade, jak to się mówi po niemiecku.
Łaska COVID.
Tak. Że po prostu... I później tam było otwarte okienko w kaplicy, która właśnie tam, gdzie księża mieszkają, na piętrze. Okienko w prezbiterium bardzo wysoko, blisko sufitu, to jest okienko od kaplicy z budynku przylegającego na piętrze. I tam księża odprawiali msze święte, które transmitowali, i to była msza po hiszpańsku, po polsku nawet, księża są wielojęzyczni, właśnie ze wspólnoty Offenes Herz, Domy Serca, i można było tym przysłuchać, ale tylko tydzień czy dwa tygodnie później ja się dowiedziałam, ja nie będę tutaj mówić w jakim kościele, że jest możliwość do 5 osób przy zapisach uczestniczyć codziennie w Eucharystii i w jakiś sposób odkryłam też to. Nigdy nie mogłam chodzić codziennie na Eucharystię wybiórczo. Jakoś jak było możliwe, to poszłam czasem w tygodniu. A teraz okazało się, że to znowu to wpisałam do punktu swoich zajęć, czyli w zajęciach była adoracja, później msza, później ćwiczenie na skrzypcach. No ja miałam jeszcze tutaj inne wydarzenia, bardziej osobiste, bo też COVID gnade spowodował, że poznałam pewną bardzo interesującą osobę, która jest teraz moim narzeczonym. Więc to też był piękny czas. Nigdy bym chyba nie miała tyle czasu, żeby móc poznać i zaprzyjaźnić się z nieznaną mi wcześniej osobą. W momencie, kiedy już jest takie życie zawodowe, że się jeździ tylko, podróżuje, koncertuje, ćwiczy i tak na okrągło, to
czasu prywatnego
nie ma. A tymczasem COVID gnadę odsłonił mnóstwo różnych ciekawych, wspaniałych rzeczy, więc i uporządkował pewne priorytety, co jest ważne, można się było zastanowić nad różnymi rzeczami. Największym bólem było to, że nie mogłam pojechać odwiedzić mojej mamy w Warszawie aż do...
Lipca.
Nie, jak tylko otwarli granice 13 bodajże czy 14 czerwca, to ja już przez Bielsko-Białą samochodem już przedarłam się do Polski. 18 czerwca byłam już w Polsce. Także i później aż do 10 lipca po Polsce grasowałam z narzeczonym.
Ja chciałbym tutaj zapytać, bo zostało już właśnie, pani już powiedziała właśnie na temat takiego organizacji też swojego własnego czasu, w tym też szczególnym czasie korony. Właściwie jak to jest? Czy rzeczywiście można powiedzieć, że w jakiś sposób artysta nie jest tylko dla publiczności, ale artysta też potrzebuje czasu pobyć ze sztuką samemu, czyli samemu doświadczyć jej piękna. Ja tak nawiązuję do tego tematu, bo też jako kapłan musiałem jakoś odnaleźć się w sytuacji właśnie kryzysu związanego właśnie z pandemią. I też można powiedzieć, w jednym momencie zniknęli ludzie z kościołów, dla których się posługuje, zniknęli wierni i w jakiś sposób trzeba było się też w tej sytuacji odnaleźć. Ja przeżywałem to w ten sposób. Oczywiście transmitowaliśmy też msze święte i w tej wspólnej modlitwie wierni mogli się z nami łączyć. No ale to nie była taka bezpośrednio taka relacja osobowa. I w jakiś sposób też dostrzegłem, co jest z drugiej strony oczywiste, że poniekąd, jeżeli posługuje się komuś, też samemu trzeba się zastanowić właśnie, może na chwilę była to okazja, żeby przystanąć i zastanowić się rzeczywiście, jeżeli ja coś komuś chcę przekazać, to sam muszę tym żyć i doświadczyć tego. Nawet samemu, poza właśnie jakąś tam wspólnotą, dla której się posługuję. No i wtedy właśnie było to dla mnie taka okazja może do szczególnego też pogłębienia takiego spotkania akurat o mnie, jeśli o mnie chodzi, to w relacji do Pana Boga, że najpierw, żeby o Panu Bogu mówić, trzeba go samemu we własnym sercu, we własnym życiu wewnętrznym doświadczyć. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że w życiu artysty, czy też może w jakiś sposób pani szczególnie tego doświadczyła, spotkania na nowo ze sztuką, którą jakby nie było, jako artysta przekazuje się innym, ale czy rzeczywiście ten czas był w jakiś sposób takim szczególnym spotkaniem sam na sam ze sztuką? Jak pani odbiera tu właśnie ten czas? Czy można powiedzieć, można mówić w tym kontekście, o tym czasie?
O tak, absolutnie. Dziękuję tutaj za to pytanie i też za to świadectwo, które właśnie ksiądz wypowiedział. Ja teraz w zasadzie pochylam się, kiedy mówię o tym, nad tym faktem, że rzeczywiście to, że ja tak ćwiczyłam całymi dniami i to właśnie, można powiedzieć, jak tylko się zaczął lockdown w marcu, ja miesiąc wcześniej się potwornie skaleczyłam w rękę i nie mogłam grać. I ja tak czekałam, żeby już zacząć koncertować, żeby móc w ogóle, ja byłam poza pracą, prawda? Nie pracowałam cały miesiąc między 15 lutego a właśnie 15 marca, a później okazało się, że nie będę też pracować. I jak już tylko ręka moja wydobrzała i mogłam zacząć wydobywać pierwsze dźwięki, to można powiedzieć, przylgnęłam do tego instrumentu i pomyślałam sobie, że mam najpiękniejszy zawód świata, że mnie nic nie brakuje, bo mogę rozmyślać, mogę się modlić, mogę grać. Od czasu do czasu ktoś przychodził też tak właśnie, żeby, czy sąsiadka, bo jesteśmy w jednym domu. Później też wynikła taka sytuacja, że sąsiadka się chciała zacząć uczyć gry na fortepianie. Ja mówię, Boże, nigdy nie zarabiałam w taki sposób. No dobrze, to ja po prostu pójdę, będziemy się coś tam przy tym fortepianie coś bawić, prawda, w jakieś tam granie od zera. No już w tej chwili gra inwencje dwugłosowe Bacha, po COVID gnadę kolejna. Tak, pani, która no nie grała wcześniej. I grałam całymi dniami, rzeczywiście ta muzyka rozbrzmiewała, ja otwierałam okna, obserwowałam też. Czasem ktoś tam stał pod tym oknem nawet. I to piękno wypełniało mnie. Ja powiem naprawdę, uczciwie, oprócz tego, że może naprawdę lubi się tą adrenalinę i chce się do tych ludzi iść, żeby grać. Pragnie się tych oklasków w jakiś sposób też. One są potwierdzeniem tego, że nasz zawód jest potrzebny, że te treści wszystkie, że te emocje, te opowieści, które snujemy przy tych instrumentach, że one muszą być, że ludzie bez tego nie mogą tak pięknie żyć. Ale tak, jeżeli chodzi o te dwie rzeczy, to jest sprawa finansowa i to, że nie mam publiczności, to oprócz tego naprawdę ja jakoś, nie wiem, przeszłam zupełnie jakby się nic nie działo po prostu. Jakby właśnie się działo coś dobrego, gdzie ten spokój, gdzie ten pokój wewnętrzny jakoś ma szansę się tak ugruntować w moim sercu. To było bardzo piękne. Ale z drugiej strony właśnie to się, tak jak ksiądz powiedział, to było takie odkrycie tego piękna na nowo, docenienie tego zawodu. A z drugiej strony mogłam mówić, no tak, ci, co pracują gdzieś jako informatycy, czy to mogą dalej zarabiać, mogą... Jakoś byłam wolna od tego jakiegoś takiego, nie wiem, porównywania siebie. Ja miałam z drugiej strony właśnie możliwość wreszcie po prostu nacieszyć się tą muzyką. Nie tak, że od próby do próby i też często nie zawsze się gra tylko to, co się wymarzy i co się chce, bo czasem po prostu w tym pędzie też się wydaje więcej pieniędzy, prawda? Nie tylko na rachunki, tylko po prostu w ogóle się krąży więcej po tym mieście i tych pieniędzy ubywa więcej, więc już pracuje się więcej, więc to jakoś tak się wszystko zminimalizowało. Ale żeby tutaj właśnie powiedzieć, jak to się dalej rozwijało, ja później zaczęłam grać dla ludzi. To było trochę po kryjomu, ale... No może jeszcze, nie chcę tu blokować, bo będą dalsze pytania na pewno, ale ja mam tutaj sporo do opowiedzenia tych przygód, jak to właśnie wyglądało i jak to się później zaczęło rozkręcać, jeśli chodzi właśnie o granie. Nie to, że niedozwolone, to nie było niedozwolone, ale no poza salami koncertowymi, poza pałacami, poza zamkami, poza kościołami, poza, nie wiem, no. Dużo się rzeczy fajnych działo artystycznie.
To ja teraz takie pytanie a propos właśnie tych koncertów gdzieś poza tymi miejscami takimi tradycyjnymi, tak. Można to tak nazwać. Chciałbym zapytać o taką rzecz, bo rozmawialiśmy tu też przed chwilą, że w tym czasie nawiązywanie relacji się trochę zmieniło. I też wiem z doświadczenia i zawodowego, i takiego hobbystycznego, że kiedy jest się na scenie, nawet jako czy technik, te relacje zawiązuje się normalnie bardzo w płytki sposób, bardzo często. One są tylko na czas koncertu. I mam takie pytanie, czy właśnie w tym czasie właśnie tego korony, kiedy udało się zagrać właśnie jakiś koncert, czy te relacje na przykład właśnie w tych miejscach, takich poza tradycyjnymi miejscami, nawet na scenie między muzykami zawiązywały się w trochę inny sposób i czy dało się to odczuć?
O tak. Przede wszystkim doceniało się, jeżeli jakakolwiek zaistniała możliwość gdzieś zagrania, to człowiek przede wszystkim się bardzo cieszył. Ojej, ja pamiętam dokładnie ten kwietniowy dzień, koniec kwietnia, kiedy pewien kolega, młody dyrygent, który no, w tej chwili już pracuje w Linzu, w Landestheater od października, no, wybitna osobowość, on zadzwonił do mnie, mówi, słuchaj, wiesz co, chciałbym zacząć robić koncerty online, nawiązałam kontakt, czy w to wchodzisz, będzie nas piątka i będzie świetna śpiewaczka. Ja mówię, wchodzę w to. Po prostu to było takie, ja nie pytałam, jaki repertuar, czy będziemy grać muzykę filmową, czy aranżacji, nie wiem, piosenek popowych, czy współczesną muzykę akademicką, czy barok, czy nie wiem, Vivaldiego, jakieś szmonce, czy cokolwiek. Mi było wszystko jedno. Możemy grać arię na strunie G przez całą godzinę. Ja po prostu chciałam zacząć robić tą muzykę, być w zespole kameralnym. No i pamiętam tę pierwszą próbę. Przepraszam bardzo. Pamiętam pierwszą próbę, gdzie spotkaliśmy się w Kaisersaal, w Klawiergalerii. To jest bardzo duża sala i oczywiście każdy przyszedł zamaskowany, jak ja to mówię. Na początku każdy odstęp 7 metrów, ale no widzimy, że są stołki ustawione tak, no jak normalnie, no w zespole, no trochę rozsunięte są. Klawesyn ściągnięty gdzieś tam z wypożyczalni czy od kogoś. No i jak zabrzmiały pierwsze dźwięki, to po prostu tak jakby się niebo otworzyło. To było nadzwyczajne. Ja nie zapomnę tego. To był bardzo fajny program, raczej klasycystyczny i barokowy. Rzeczywiście wspaniała śpiewaczka śpiewała. Ta próba była tak jakaś pogawędka z kuzynostwem, bo na w pierwszej pausie było pytanie, no i co tam w czasie korony? I każdy mówił, no ja jeżdżę na rowerze i rozwożę, koleżanka powiedziała, jeżdżę na rowerze i rozwożę pizzę. No bo nie mam z czego żyć, prawda? Drugi tam powiedział coś innego. Trzeci coś tam, no i po prostu to takie, to się będzie pamiętać całe życie. I dla mnie to było, jak zaraz, no 2,5 miesiąca bez kontaktu z kimkolwiek. Oczywiście w ogóle jakby przeliczyć później, jak to ja mówię, na kotlety. Myśmy mieli 2 koncerty online. To była taka platforma i tam można było wykupywać po prostu no, takie bilety online. Dostawało się kod i tak dalej, i tak dalej. Ale to w ogóle, ja mówię, lepiej się zarabiało grając na pogrzebach w Warszawie 20 lat temu niż na tych koncertach online. Więc to tak po prostu gwoli szczerości. Ale po prostu no, było to wspaniałe, że można było w piątkę w tej wielkiej sali spotkać się i mieliśmy chyba 3 koncerty online. A później przeskoczyliśmy na granie na dziedzińcu w najlepszej restauracji dla VIP-ów. Tam ten sam dyrygent zaaranżował, ten młody dyrygent zaaranżował, że tam będziemy mogli grać i to się będzie nazywać musicalisches menu. Myślałam, Boże, nigdy nie grałam do kotleta. No dobra, ale koleżanka na przykład w orkiestrze, koledzy z tego zespołu, no niektórzy są członkami takich na przykład zespołów jak Wiener Symphoniker. Czy śpiewaczka miała też angaże w ważnych tutaj teatrach. Śpiewa w Schönberg Chor, śpiewała teraz chyba w Teater an der Wien nawet. I to jak człowiek myśli, tutaj siedzą bogacze przy stolikach, przynajmniej, że ja tak kolokwialnie mówię. Tu siedzą VIP-y z pierwszego becyrku. Na zewnątrz, to wszystko na dziedzińcu, prawda? Za spaghetti się płaci, nie wiem ile tam, ale no 5 razy więcej niż wszędzie. I tutaj na tej platformie takiej, na tym dziedzińcu stoją muzycy, którzy normalnie grywają w salach koncertowych i odpalają program, który by normalnie mógł pójść w koncerthausie czy w Musikverein. I później z kapeluszem chodzimy, prawda, między... No tak, to tak było. Nawet jeszcze właściciel restauracji początkowo nic nie gwarantował. Żadnego centa po prostu. Możecie sobie tu grać, ale ja no, nie dokładam do tego. Więc to... Także
kiedy
tak,
to było?
To był maj. Nie, to już był maj. Maj i czerwiec. Ja chyba zagrałam tam dwa razy. Później ktoś skoczył na moje miejsce. I to się później rozwiązało końcem lipca, ta impreza. Tak, ale... W międzyczasie... Tak, ale to nawiązanie kontaktów było no takie niezwykłe. Na przykład obchodziliśmy 30 koleżanki właśnie akurat. Skąd ja bym miała wiedzieć, że ona coś obchodzi, prawda? Nigdy z nią nie rozmawiałam, mimo że wielokrotnie z nią grywałam przy innych projektach. Okazało się, że to bardzo miła osoba i no, zupełnie inaczej to wyglądało. I no tak jak po prostu, nie wiem, posiedzenie z kuzynostwem za dobrych czasów, dawnych czasów, w 90-tych latach. Takie miałam odczucia.
No to tak jak rodziny też żyjące od wielu, wielu lat pod jednym dachem, dopiero dzięki COVID-owi, czyli może kolejny COVID-gnady,
COVID-gnady,
że ludzie się zaczęli poznawać. Ja
zaczęli
jako
się,
nauczyciel, jako pedagog, ponieważ musiałam kontaktować się z dziećmi telefonicznie, regularnie, zauważałam, że opala. Rodzice nagle poznają cechy tych dzieci, bo do tej pory nie do końca wiedzieli, z kim mają do czynienia i z jakimi cechami muszą się obchodzić. Także to faktycznie, to poznawanie siebie.
Ja muszę powiedzieć, że...
Więcej czasu mieliśmy na to.
Że właśnie tego doświadczyłam, ponieważ moje mieszkanie i mieszkanie moich sąsiadów znajduje się w jednym domu, jesteśmy tylko my. Jest to taki dom, taki Wohnhaus, można powiedzieć po niemiecku. I przez selekcję fortepianu ja nagle zaczęłam rozmawiać więcej z sąsiadami. Nagle sąsiad chirurg emerytowany, który no też jest, można powiedzieć, hobbystycznie kompozytorem, zaczął mi pisać utwory. Tak. I zaczęliśmy więcej rozmawiać i na początku ja nie wiedziałam, czy to by było dobrze zaprosić ich na herbatę do mnie, czy boją się, czy maska, czy nie wiadomo co. I pierwsze takie spotkanie było w maju, kiedy ja, już to się trochę poluźniało, ja zaprosiłam kolegę, który, powiedziałam mu, słuchaj, robimy ambitny koncert, gramy sonaty na skrzypce i klawesyn Bacha w aranżacji na skrzypce i fortepian, to jest super, wszystko można zagrać, bardzo trudne utwory, bardzo piękne i robimy taki koncert. I jeszcze dokładamy na deser jako bis utwór tego sąsiada mojego. Wchodzisz w to, nie ma ani centa za to. Wchodzę. Nawet ćwiczyliśmy do tego chyba dwa tygodnie nawet, to znaczy spotykaliśmy się na próby tam chyba dwa razy w tygodniu, no i później zrobiliśmy ten występ, czwórka nas była osób, piątka nas było, tak, w piątkę byliśmy, czyli dopuszczalne, nie było to korona party, tylko dopuszczalne spotkanie. I wykonaliśmy taki koncert, sąsiad to nakręcił na wideo w ogóle, znaczy no na nośnik jakiś i z przerwą, w przerwie był oczywiście prosecco było, tak. I oczywiście ja byłam ubrana elegancko, zrobiliśmy wspólne zdjęcie, no i będę też pamiętać ten koncert. Po czym, jak już się zrobiło bardzo ciepło, to w czerwcu zrobiliśmy koncert w ogrodzie, bo ten cały dziedziniec, wiadomo, w Wiedniu, tak jest, że są kamienice dookoła, a w środku jest dziedziniec. Czasem są tam ogrody, ludzie mają ogrody. No to tak właśnie też było, że po prostu ja wzięłam skrzypce, już było ciepło, już ten instrument dobrze reagował. Nie było to groźne dla instrumentu i wykonałam dużo muzyki barokowej i okna się otwierały z innych kamienic i ludzie też byli brawo i byli bardzo zadowoleni. Także to było fajne.
Mam bardzo takie pytanie, pani Jolanto, a mianowicie pomoc państwa artystom w Austrii. Jak wygląda właśnie w czasie tego COVID-u?
No wspaniale. Naprawdę muszę powiedzieć, że jak rozmawiałam z kolegami z innych krajów, to no jednak Znaczy jest to troszkę inaczej, bo ja jestem freischaffende Künstlerin. I to jest tak, że ja jestem sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I na przykład nie jestem pracownikiem jakiejś orkiestry, czy jakiegoś urzędu, czy innej cukrowni, jak to mój świętej pamięci ojciec mówił. Z całym szacunkiem dla cukrowni. Więc no teraz tak, koledzy z orkiestr no, dostają pensję, czy nie dostają, nie wiem dokładnie, ale pewnie dostawali pensję. Aha, i oczywiście bardzo dużo zespołów musiało przymusowo robić te wideo, tak jak Państwo dostawali na pewno w tych krateczkach. Dużo muzyków, którzy na jednym ujęciu, jak gdyby, z 50 ujęć na jednym ekranie i każdy gra. Oczywiście to był wszystko blef, bo to był playback i oni tylko musieli ze słuchawkami w uszach smyczkiem ciągnąć, ale nikt tego nie nagrywał, tylko oni ciągnęli tym smyczkiem i no później i tak szedł playback orkiestry, która nagrała wcześniej. Znaczy, to nie było żadne muzykowanie, to była po prostu czysty PR dla tych zespołów, że no jesteśmy, ja wiem co koledzy mówili na ten temat i to po prostu już się znudziło później, już nikt tego nie przesyłał. No więc oni siedzieli w domach też, ale wiem, że nikomu się nie chciało ćwiczyć. Te osoby były mniej zmotywowane, bo po prostu no, chodzenie do pracy, do orkiestry, to jest pewna forma chodzenia do urzędu po prostu. Zamykają się często też później w szafkach te instrumenty, muzycy zamykają i po prostu no, wracają do domu, żyją innym życiem. To jest taki artysta, trochę artysta, urzędnik. To jest takie trochę pomieszane. Ale są też tacy znakomici muzycy, którzy mają taki charyzmat i no, gra w orkiestrze jest, no, jest bardzo trudną rzeczą i też no, występy orkiestr i ten repertuar, który powstał, symfoniczny, no jest fantastyczny. Bez orkiestr byśmy tych wspaniałych rzeczy nie mogli słuchać. Dobrze, ale ale pomoc państwa była taka, że na początku był chaos, nikt nic nie wiedział i w kwietniu chyba już osoby, które były bardziej jakoś tak no operatywne, podywiedywały się, przesyłały sobie, ludzie sobie przesyłali. Artyści właśnie tacy. Nas jest 15 tysięcy osób, wolnych artystów w Austrii. Oczywiście to trzeba pierw trzeba składać podanie, żeby zostać zakwalifikowanym, prawda, do Künstlerfonds i w ogóle no być przede wszystkim płacić podatki i wszyscy ci artyści wolni są w SVA, podlegają tam pod opiekę socjalną i emerytalną, więc w jakiś sposób można powiedzieć, już w kwietniu było jasne, że Wirtschaftskammer austriacki, czyli izba handlowa, nie wiem jak to przetłumaczyć, gospodarcza, ona zaczyna wypłacać artystom i w zależności od zarobków, jeśli ktoś miał bardzo dużo koncertów, no to mógł pokazać, że płacił podatki, czy miał jakiś tam próg, to była to większa suma, a czterocyfrowa, a ci, co mieli raczej no, mniejsze dochody, no to trzycyfrowa suma. I później okazało się, że uznano, że jednak musi być ta czterocyfrowa suma. Zresztą to są oficjalne, to można wszędzie sprawdzić. Artystom przysługiwało po prostu 1000 euro miesięcznie. I już później oni nie patrzyli się, czy ci, co płacili mniej, to 500, a ci, co... Tylko po prostu to zrównano, wyrównano. To były takie bonusy. Po czym ubezpieczalnia z SVA wkroczyła z takim programem, że artysta nie musi czekać, tylko po prostu za jednym zamachem wypłacili wszystko i teraz w ogóle jeszcze przedłużają. Także w sumie artyści na czas COVID-u mogli uzyskać wsparcie 10 tysięcy euro. To jest w ogóle nie do przeskoczenia, w innych krajach po prostu tego absolutnie nie ma. Także No jest to, no my nie mamy perspektyw, ja nie mam perspektyw do końca roku żadnej pracy. To są czasem jakieś streamingi, jakieś pojedyncze koncerty, czasem jakieś zaproszenia do zagrania jakiejś mszy w kościele, ale to tylko za symboliczny Bóg zapłać, czy za jakąś kopertę. To nie można mówić o zarabianiu na życie, ani jakichś dużych projektach. Ale państwo jeszcze wymyśliło jeszcze inną rzecz, mianowicie jednorazowe stypendia na czas COVID-u. To było super, bo można było wymyślić sobie projekt i na przykład ja wymyśliłam, że chcę nagrać płytę. I nagrałam tę płytę i miałam środki na to, żeby zapłacić za produkcję tej płyty, to znaczy za reżyserię dźwięku i kolegów i za miejsce, gdzie nagrywaliśmy tę płytę. Oczywiście postprodukcja i wydanie tej płyty w wytwórni to jest inna sprawa. To są dodatkowe koszta, ale no jest materiał, będzie materiał i to bardzo cieszy. Także no ja powiem szczerze, no kokosów nie ma, ale nie jesteśmy na ulicy.
Tą płytę można gdzieś nabyć?
Tę jeszcze nie, ale jest druga w drodze. Bliźniaki, jak ja to mówię. W tym roku to jest całkiem niezły bilans, bo zazwyczaj miałam jedną płytę w roku, raz na dwa lata solistyczną, a tak było dużo projektów zespołowych. A w tej chwili w lutym zrobiłam nagranie kolejne Beauty Dancing, drugie wydanie płyty z innymi tańcami, z różnymi ciekawymi nagraniami. W zeszłym roku szukałam ciekawych kompozycji, ciekawych utworów i wynalazłam bardzo, bardzo dużo pięknej muzyki i ta płyta została nagrana w lutym, jeszcze przed moim wypadkiem, kiedy no, skaleczyłam się potwornie w rękę. I ten materiał jest. I dzisiaj zaprezentujemy na pewno kilka utworów tutaj z myślą właśnie o słuchaczach i Państwu w studio. Chcę się podzielić, to nie jest jeszcze końcowy materiał, tam będzie lepszy dźwięk zrobiony, ale przynajmniej można posłuchać. Szykuję się, bardzo marzę o tym, żebym mogła w styczniu zrobić promocję tej płyty i wielokrotnie pisałam już do Altes Rathaus, żebym mogła dostać termin na koncert, ale na razie jest blokada. Do końca października nie ma rozdzielania terminów na salę w przyszłym roku, więc nie wiem, nie ma za bardzo pomysłu na lepszą salę, taką no w centrum Wiednia z pięknym fortepianem, pięknym ambientem. No nie wiem, trzeba będzie może w jakimś domowym zaciszu zrobić promocję płyty, ale szkoda, bo i tak dalej. Ale mam nadzieję, że promocja będzie. Szykujemy się na 18 stycznia, ale oczywiście to jest wszystko palcem na wodzie pisane, ale w międzyczasie jest jeszcze jeden koncert, który mam nadzieję dojdzie do skutku. Tak, ale tutaj może żeby jeszcze coś zostawić na deser, to opowiem o tym później.
Pani tak pięknie mówisz, zabrała nas pani słowami dzisiaj, a nie smyczkiem w podróż. W tym samym czasie słucha nas kilka osób i dostałam dla pani wiersz napisany na gorąco. W tej chwili pozwolę, teraz mogę
przeczytać? Proszę, proszę.
Tak?
Jak miło.
Moja przyjaciółka pisze wiersze, ona maluje faktycznie słowem, tak jak pani smyczkiem. No i postarała się źle usiadła. Tytuł wiersza: Jesień. Dziś tak szczodrze złotem sypnęła, lecz nie kształtu sztabek są jej dzieła. To listki leciutkie, tańczące, wiatru nutki dotknięte przez słońce. Świat jest wtedy jeszcze piękniejszy. Ptaszki jakby radośniej śpiewają. W moim bloku ich małe główki z fasad dzióbki swe wystawiają. Ja zadzieram głowę do góry i dziękuję Tobie, o Boże, że koloryt oraz śpiew ptaków wciąż na nowo zachwycić mnie może. Czuję teraz, że do szczęścia pełni tak naprawdę tylko potrzeba odrobinę Twojej miłości i dla ptaszków garść okruchów chleba. Jadwiga Konarski.
Serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, Jadwiga.
Bardzo, bardzo szczególny wiersz.
Teraz na gorąco napisane.
Tym bardziej cieszy. Chciałbym
powiedzieć do naszych słuchaczy, że mimo tej pogody takiej niepewnej, czasem deszczowej, chłodnej, zimnej, to my tutaj mamy w radiu taki ciepły, romantyczny wieczór naszej dzisiejszej audycji.
Ale powróćmy może jeszcze do lata. Pani Jolanto, wiem, na przełomie lipca i sierpnia miała Pani też koncerty w Dolnej Austrii. Może o tych koncertach Pani coś nam opowie? To były też szczególne koncerty, bo to były koncerty, można powiedzieć, bez żadnej zapłaty.
Aha, tak, ten projekt nie doszedł do skutku. Myśmy się bardzo starali. Pan też tutaj, Panie Stanisławie,
nie doszedł
do skutku. To było stypendium Landu Niederösterreich i no niestety, ponieważ jestem zameldowana w Wiedniu, nie spełniłam wymogów, jak gdyby to się nazywało Niederösterreich Bezug. I to, że zaplanowałam te koncerty, rzeczywiście Maria Guging, Rosenau, Schloss Rosenau, Zwettl, Altenburg, Stockerau, to nie doszło tu do skutku. Jeszcze Baden. Wielu księży otworzyło swoje wrota tutaj właśnie przede mną. Bardzo, bardzo liczyli na koncert jeszcze Wiener Neustadt. Ale okazało się, że tego stypendium nie mogę dostać. To taka była przykra wiadomość, ale pomyślałam sobie, że widocznie tak ma być i że te koncerty się na pewno kiedyś odbędą przy innej okazji. A w Altenburgu zaczęłam współpracować i tak, bo w opactwie Altenburg, w benedyktyńskim opactwie w Dolnej Austrii, to jest już prawie przy granicy czeskiej, okazało się, że dyrygent był bardzo chętny, żeby w inny sposób mnie zaangażować, więc ja wykonywałam w sierpniu też jako koncertmistrz mszę Haydna. Później byłam jako koncertmistrz do wykonania mszy Mozarta zaproszona na święto ich założyciela tego klasztoru w Altenburg, nie świętego Benedykta, tylko świętego Lambrechta. I teraz mam już zaproszenia na 3 kolejne święta i na 8 grudnia i na 1 listopada, także w jakiś sposób się rozwinęły zupełnie inne tutaj ścieżki. Oczywiście to jest muzyka kościelna, która jest mi bardzo bliska. Nie są to koncerty na scenach, na deskach sal koncertowych czy inne koncerty, ale bardzo ciekawa współpraca, przepiękne opactwo, rokoko. No nie wiem, w Wiedniu można powiedzieć chyba kościół świętego Piotra i Karlskirche jest takie piękne jak właśnie Altenburg. Altenburg też ma śliczne organy i takim ciekawym szczegółem jest to, że na 20 września, jak właśnie grałam w Altenburgu, to kazanie głosił opat Zwettl, ojciec Szypulski, którego miałam okazję właśnie osobiście poznać, a przecież wcześniej kontaktowałam się tutaj dzięki poleceniu z zapytaniem, czy w Zwettl można wystąpić. To też taka bardzo ciekawa sytuacja, bo artysta, który ma dostać stypendium od województwa, prawda, od Bundeslandu, a musi aranżować się, musi pisać w różne miejsca, czy może przyjechać, prawda, czy są warunki ku temu, czy otworzą bramy, czy nie. Taka też nowa sytuacja, ale bardzo, bardzo dużo pięknych kontaktów się ponawiązywało, tak.
Takie moje pytanie, bo Pani mówiła właśnie o aktywności artystów w internecie. Mhm. Czy może Pani planuje na tym polu swoją działalność właśnie w tym trudnym takim, no obecnie, tak, czasie?
Tak, to będzie konieczne, Prawdopodobnie to będzie konieczne. Na 15 listopada była już od długiego czasu premiera nowego utworu polskiej kompozytorki Nicolette Burzyńskiej. Ja o niej opowiadałam w zeszłym roku. To jest nowa, nowoczesna muzyka eksperymentalna na skrzypce. Ja bardzo zżyłam się z tą kompozytorką i można powiedzieć, cieszę się, bo to już będzie trzeci utwór, który dla mnie napisała. I prawykonanie miało być w Otto Wagner Kirche właśnie w listopadzie. Otto Wagner Kirche jest zamknięte w tej chwili. Tam nie ma nikogo, kto by po prostu ten kościół udostępniał, otwierał, zamykał. No bo raczej to jest jako obiekt muzealny związany z secesją wiedeńską niż bardziej jako kościół na co dzień używany, więc tak to wygląda. Więc razem z panem Michałem Kucharko i Wiener Solistenchor przygotowujemy taką premierę i będziemy to chcieli zrobić hybrydowo, to znaczy cały czas ufać, że będzie można gości zaprosić na ten koncert w niedzielę 15 do kościoła Świętej Elżbiety, to jest przy Argentynie Strasse, Sankt Elisabeth Platz, Elisabeth Platz chyba 9. To jest ten duży neogotycki kościół na górze, jak się idzie Argentynie Strasse do góry w czwartym becyrku. I po prostu do końca będziemy wierzyć w to, że będzie możliwość. Oczywiście będą zapisy przez festiwal Wokumenta. Na stronie internetowej będzie można niebawem zobaczyć ogłoszenie o tym koncercie. Będzie się można zapisywać, tylko za zapisami będzie można później przyjść. Wstęp jest wolny, zapraszam wszystkich serdecznie. Ale jeżeli na przykład będzie lockdown albo będzie jakieś obostrzenie, że na koncert, nie wiem, nikt nie może przyjść, no to musimy się zabezpieczać już w tej chwili, szukamy możliwości właśnie nagrania i streamingu. No i to pójdzie po prostu wtedy online. To jest projekt Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie. Cały projekt jest finansowany, proszę sobie wyobrazić, nie tutaj przez Wiedeń i przez festiwal, tylko przez Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przez Związek Autorów i Kompozytorów ZAIKS. Czyli wszystkie środki idą z Polski, duże środki, bo to jest i skomponowanie utworu, wykonanie i to jest o skrzypce z chórem, bardzo nietypowa obsada. Będzie 12 śpiewaków profesjonalnych. Będzie coś naprawdę wspaniałego, bardzo się na to cieszę. To jest taki pierwszy duży koncert. Jeszcze miałam dwa koncerty w Polsce, musiałam do Polski się przemycać, żeby coś zagrać. Teraz w Grudziądzu niedawno też. Graliśmy też muzykę barokową.
Może powtórzmy, 15 października, tak?
Nie, listopada. Za miesiąc. Listopada, tak. 19:30, Kościół Świętej Elżbiety, wstęp wolny. I w ogóle będzie też Bach, będzie przepiękna ciakona na skrzypce w aranżacji niemiecki muzykolog na skrzypce i na chór. Przepiękne, to naprawdę... Ja to kiedyś grałam w Innsbrucku z chórem tamtejszym na festiwalu barokowym i to jest niezapomniane przeżycie, skrzypce i chór, to się po prostu prawie nie zdarza. No i tutaj właśnie utwór pod nazwą Free Light Nicolette Burzyńskiej. No i to są tutaj takie te plany, więc w sumie jest o wiele mniej niż zawsze, ale w jakiś sposób jest tego dużo. Nie wiem, nawet jak teraz mówię to, myślę sobie, że tego jest dużo.
Pani Jolanto, mamy utwór.
Tak.
Mianowicie taniec brazylijski.
O!
Gra Jolanta Sosnowska i Maria Gabry-Szejke. Mhm.
Tak. Jest to właśnie utwór jeszcze z nieopublikowanej mojej nowej płyty, na promocję której Państwa też serdecznie zapraszam w styczniu. Mam nadzieję, że to trzeba patrzeć na moją stronę internetową, ja tam będę zamieszczać aktualizacje.
Proszę podesłać nam też to.
Tak, jeżeli się tylko uda mi się ustalić z ratuszem, ze starym ratuszem możliwość sali, bo jeżeli wrota są zamknięte, no to promocja musi być przesunięta, ale może styczeń, kto to wie. Tak, no płyta będzie bardzo ciekawa, bo są i utwory brazylijskie, i angielskie, i francuskie, i argentyńskie, i polskie. Także tak, no to będzie takie uderzenie prosto z, no taka bomba trochę tutaj, jeżeli zaczniemy od tańca brazylijskiego, no to zmienimy tutaj troszeczkę nastrój, ale czemu nie?
Właśnie.
Zapraszam.
Może zadedykujemy ten utwór naszym paniom, bo mamy na stole. Pani Kamila, proszę zdradzić.
Dostaliśmy dzisiaj na dzisiejszy wieczór od Joasi i od pani
Jadzi.
Pączki.
Zupełnie czuję się, jakby to były ostatki, a znakomicie tak pasuje wygląda. Taniec brazylijski na takie nasze październikowe ostatki. No to my robimy przerwę, a państwa zapraszamy do słuchania.
Ten ostatni utwór był Krakowiak Karola Szymanowskiego, grała Jolanta Sosnowska i Maria Gabryś. Hejke, a my jeszcze... O, sekundkę, bo muszę tutaj oddać też głos pani Jolancie. Ta płyta ukaże się w grudniu, tak?
Zgadza się, na rynku polskim.
Pięknie. Serdecznie dziękujemy. To były te dwa piękne utwory. Mamy jeszcze inne, ale to dopiero po modlitwie różańcowej. A teraz zaprosimy państwa. Przepraszam. Jeszcze pan Zdzisław dzisiaj nie miał głosu. Oddajemy panu Zdzisławowi głos. Prosimy, panie Zdzisławie.
Droga, szanowna pani maestro, po prostu mnie zatkało. Dlatego nie zabrałem głosu. Teraz mnie troszeczkę odetkało, bo jest taki luźna atmosfera, ale naprawdę jestem zachwycony. W dobie właśnie tego wirusa, no tak jak powiedziałem, no, wirusa gnadę, tak?
Czy korona,
COVID, a jakby to nazwać, w każdym razie wprowadziła pani taki pogodny nastrój, taką fantastyczną atmosferę, że daj Panie Boże, żebyśmy my umieli tak podchodzić właśnie do tej pandemii, bo to jest pandemia i to jest, krąży i dokucza i zagraża nam, ale chwała Panu Bogu, że daje nam tyle pogody ducha i w takiej osobie, takiej skromnej, takiej uśmiechniętej, takiej sympatycznej, takiej szczerej, bezpośredniej, że ja już za nie mówiłem na dalsze kilka godzin.
Tym oto sposobem zauważyliśmy światełko w tunelu.
Tak.
Światełko. Dziękuję. Mamy
światełko.
Nic nie straciliśmy, wszystko jest w nas. I pokłady inspiracji i tego wszystkiego człowiek nosi w sercu. Jeśli miał dobrze naładowane akumulatory, to do dziś nie miał szansy raczej się rozstroić. No chyba, no, że właśnie. Jakieś wydarzenia życiowe lub inne trudne sytuacje, bo też i takich wiadomości nie zabrakło w tym czasie, nie związanych z COVID-em, ale
były
przykre chwile, ale można powiedzieć też w jakiejś takiej łasce tutaj właśnie w Wiedniu doszła taka wiadomość i pożegnaliśmy właśnie naszą przyjaciółkę, koleżankę, młodą osobę. To była taka, no, takie wielkie poruszenie, taki wielki przystanek, zastanowienie się nad życiem ludzkim na tej ziemi. A także to była taka dla mnie też rekolekcyjna tutaj, tak, rekolekcyjny czas pod tym względem.
Pani Jolancie Sosnowskiej za ten bardzo dzisiejszy wieczór.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, życzę dobrej nocy.
Zapraszamy.
Tak, ale to jeszcze nie koniec, bo chciałem się zapytać pani Jolanto jakąś taką receptę na te trudne czasy, dla tych wszystkich takich troszkę przyłamanych, załamanych, bojących się, bo tylu na pewno ich pani mówiła właśnie. Czego tu się uchwycić, oczywiście?
Ja bym powiedziała tak, wszystko jest dynamiczne, to co się dzieje w życiu. Tak samo kilka lat temu nie przypominamy sobie dokładnie, czy gdzieś tam się działy różne złe rzeczy. Były trudne sytuacje, były też wojny, które nasi dziadkowie, czy może niektórych to rodzice przeżywali. Nie można powiedzieć, że czy deprecjonować, ale ujmować znaczenie, prawda, tego, co się dzieje. Każdy to w różny sposób przeżywa. Nie chodzi o jakąś ignorancję, chodzi po prostu o to, żeby pogłębiać swoje życie duchowe, bo kiedy człowiek ma ten akumulator naładowany tymi rzeczami duchowymi, te rzeczy zewnętrzne, choćby były i bardzo trudne, bo często są duże rodziny, są dzieci, albo są starsze osoby wymagające opieki, ale każdy dzień jest inny i nie wiemy, co on przyniesie. Też nie pamiętamy, co było kiedyś. Nie pamiętamy każdego szczegółu dnia, każdego naszego cierpienia, więc lepiej przytrzymać się czegoś, co jest stałe, co jest każdego dnia. A ja przez ten cały czas covidowy, covid gnadę, A czyli łaska COVID-u. To odkryłam po prostu, że stałością jest no Pan Jezus w Eucharystii. Można powiedzieć, to jest chyba taki w zasadzie dochodzi się do prostych wniosków, które w zasadzie leżą przed człowiekiem. Na każdym rogu jest Kościół, jest możliwość uczestniczenia i codziennie spotykamy się z tym samym Bogiem żywym. I to jest ten punkt odnośny. A to, czy dziś trzeba 5 masek zakładać, a jutro 2, czy trzeba 10 razy umyć ręce, czy 38, to nie jest tak istotne. Naprawdę umyjmy te ręce i po prostu bierzmy się za rzeczy, które są głębsze i ciekawsze. Amen.
Amen. Dziękujemy bardzo serdecznie. Chciałem tylko naszym drogim radiosłuchaczom przypomnieć, że tą właśnie rozmowę powtórzymy w środę na wieczór po godzinie 22. Będę miał jeszcze dyżur w radiu, a więc powrócimy do tej rozmowy z panią Jolantą Sosnowską. Oczywiście, tak. Zaraz tutaj pani Jolanta mi pokazuje, co mamy dwa jeszcze utwory.
Dwa
mamy utwory, jeden. Nie, dwa są jeszcze otwarte dla naszych drogich radiosłuchaczy, a więc...
Ja zapraszam na jeden, myślę, że...
Proszę mi powiedzieć, który to jest.
Ten jeden, myślę, że to można wybrać. Tango? Niech to będzie tak tradycyjnie, zawsze zamykamy tangiem.
Dobrze, a więc tango...
Żaluzji,
tak, Jakob Gade, tak?
Tak.
Pięknie. A więc zapraszamy Państwa na środę. Będzie można odsłuchać tę audycję. Potem będzie ta audycja też w archiwum naszym. Natomiast w piątek będzie powtórka wczorajszej audycji z panią Joanną. Z panią Joanną, którą też serdecznie pozdrawiamy. Też dziękujemy za wczoraj poświęcony nam wszystkim czas, bo wczoraj byliśmy właśnie w Rzymie. Tak. Połączeni poprzez Skype'a z Rzymem. Bartą też tą audycję będzie odsłuchać. Kogo pozdrawiamy, pani Jolanto?
Chciałam pozdrowić oczywiście moją mamę. Nie wiem, czy słucham. Może
Warszawa,
słucham.
Tak?
Warszawa, tak. No, pozdrowień po węgiersku raczej nie będę przekazywać, bo to
dlaczego?
Pozdrowienia dla narzeczonego, ale niestety nie jest polskojęzyczny.
Ale po węgiersku pani umie, zna troszkę, tak?
Tak. Na wylot znam ten język, oczywiście od potrzeby. Tak. Ale jestem na kursie na COVID Gnade. Zapisałam się na kurs węgierskiego. Czyli możemy zacząć nową audycję. Jeszcze mam tyle do powiedzenia.
Oczywiście.
Pozdrawiam.
Zapraszamy.
Pozdrawiam też serdecznie. Wiem, że słucha nas Ania. I chcę pozdrowić... Chcę pozdrowić też moich sąsiadów, którzy są Austriakami, więc nie rozumieją i nie słuchają, ale pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Byli bardzo mili w czasie COVID-u. Naprawdę.
Nie stukali, nie pukali.
Nie, wręcz uczyli się na fortepianie u mnie.
No.
Pozdrawiamy tak. Wszystkich sąsiadów.
Pozdrawiamy wszystkich sąsiadów.
Mniej muzycznych i tych muzycznych.
Tak, tak. I pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali. Tak, tak.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Maciej na pewno też pozdrowienia ma dla kogoś.
Ja... Jak zawsze pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście z nami i życzymy, ja życzę też od siebie, myślę, że wszyscy tutaj w studiu, życzymy wszystkim dobrego, spokojnego wieczoru i dobrej nocy.
I dużo zdrowia.
Kamila? Nikogo.
Jak zwykle wszystkich słuchaczy.
Panią Jadwigę.
I nasze dziewczyny.
Pani Jadwigę.
Jadwigę. Właśnie panią Jadwigę.
Tak, za ten piękny wiersz.
Jadwigę za wiersz, naturalnie. Dziękujemy. Dziewczynom za pączki.
Dziewczynom za pączki, tak. Co dalej?
Ja dzisiaj nietypowo. Ja dzisiaj chciałbym pozdrowić mamę, której też zachęciłem do tej audycji, żeby posłuchała.
To pozdrawiamy Dorotę.
I oprócz tego jeszcze, nie wiem, czy ktoś słucha nas z branży muzycznej. Takiej tutaj.
Może być.
I pewnie zna ten temat, jak to się mówi, od podszewki, więc te osoby też pozdrawiam.
I pan Zdzisław, bo już jesteśmy, już nam tango tutaj w radiu.
Zanim pozdrowienia, to przede wszystkim wielkie podziękowania dla maestry pani dr
Jolanty Sosnowskiej.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi to bardzo miło.
Tyle światła, tyle piękna, tyle miłości, ile pani przekazała. To cała audycja była tą receptą właśnie
na COVID.
COVID gnatę to dzisiaj był.
COVID gnatę.
Tak jest. Jestem naprawdę zachwycony i za nie mówiłem. A pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają oczywiście i ich rodziny. Przekażcie wszystkim, że naprawdę kultura, muzyka, ale przede wszystkim wiara, przede wszystkim głoszenie Ewangelii, przede wszystkim kerygmat. My wiemy, ci, którzy gdzieś tam jesteśmy właśnie we wspólnotach. No i podziękowanie dla księży misjonarzy, u których znajdujemy się na plebanii w studiu, księdzu Maciejowi, który nas tutaj wspiera. Miał być jeszcze
pozdrawiamy
ksiądz.
Łukasza.
Tak, ksiądz Łukasz z jakiegoś powodu nie dotarł. No,
jest na studiach.
Redaktorowi naczelnemu i technicznemu i wszystkim serdeczne Bóg zachwać.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy jutro na południe. Jutro mamy różaniec polskojęzyczny, a więc będziemy się modlić z jutro z Austriakami w południowej w modlitwie właśnie w południe. Natomiast za tydzień będziemy we Wrocławiu. Będzie audycja z Wrocławia na temat świętej Marii Magdaleny. Dziękujemy serdecznie. Dobranoc, wszystkiego dobrego.
Dobranoc Państwu. Thank you.
Thank you.